Witam wszystkich w podcaście Media Manipulacja. Podcast dla ludzi chcących zbudować odporność i krytyczne podejście do manipulacji w mediach, którą jesteśmy dzisiaj otoczeni z wszystkich stron. Tak jak zapowiedziałem w ostatnim odcinku numer 3 podcastu Media Manipulacje pod tytułem Dlaczego mass media tak bardzo nas wciągają? W tym poruszę temat zjawiska FOMO. Jakie zagrożenia się z tym wiążą oraz kilka moich obserwacji. Zapraszam. Co kryje się pod tą dziwną nazwą? Zacznijmy od wyjaśnienia FOMO. Jest to skrót z angielskiego Fear of Missing Out. To najprościej rzecz ujmując lęk przed odłączeniem. Tu będę posiłkować się materiałami, które znalazłem na rządowej stronie gov.pl. W zakładce Cyfryzacja KPRM znajdziemy sporo ciekawych materiałów w formie poradników w PDF-ie na temat np. cyberprzemocy, szkodliwych treści w internecie, no i właśnie FOMO. Poradnik FOMO i nadużywanie nowych technologii, poradnik dla rodziców Marta Witkowska. Już sam fakt, że na stronie rządowej są opracowane tego typu materiały, pokazuje, że problem jest realny i poważny. Więc zachęcam zainteresowanych zapoznaniem się z tymi materiałami i z akcją Nie zgub dziecka w sieci. Wszystko na stronie gov.pl. Pierwsze, co rzuca się w oczy w tych materiałach, to podane statystyki na temat, ile czasu nastolatki spędzają w internecie. A spędzają średnio 4 godziny i 12 minut dziennie. A już co ósmy młody człowiek 8 godzin lub więcej. Oznacza to, że typowym nastolatkom przebywanie w sieci zajmuje 2 miesiące w skali roku, a niektórym aż 4. To dłużej niż trwają wakacje. Wyobrażasz sobie, że twoja pociecha znika gdzieś na całe lato? No właśnie. Taka perspektywa daje do myślenia, ile rzeczy można zrobić, odzyskując ten czas. Ile można się nauczyć, przeczytać, zwiedzić, a może coś zbudować? Ja miałem to szczęście, że doskonale pamiętam czasy bez internetu. Pierwsze telefony komórkowe pojawiły się, gdy chodziłem do szkoły i mogłem obserwować, jak ta technologia rozwija się w kolejnych latach. Wtedy oczywiście kompletnie nie widziałem zagrożenia ze strony telefonów. Widziałem w tym super możliwości. Wtedy każde umówienie się z kolegami na przykład granie w piłkę na boisku czy spotkanie się gdziekolwiek wymagało od nas, no co tu dużo mówić, sporej odpowiedzialności. Po prostu jeśli z kimś się umówiłeś w piątek na konkretną godzinę, to tak planowałeś sobie wszystkie rzeczy, aby rzeczywiście być na tą godzinę. Poza telefonem stacjonarnym nie było możliwości poinformowania innych, że się spóźnimy czy nie dojedziemy. Teraz tworzymy ankiety na Messengerze, kiedy komu, na którą godzinę pasuje, z miesięcznym wyprzedzeniem, żeby spotkać się na parę godzin w weekend. Tak samo było z zaufaniem dorosłych i dzieci, ale też dorosłych między sobą. No bo wychodziło się gdzieś do znajomych albo wyjeżdżało na cały weekend i w sumie nie było możliwości komunikacji. Rodzice po prostu udzielali nam kredytu zaufania, że wszystko będzie w porządku i że wrócimy o umówionej godzinie do domu. W sumie dla naszych rodziców było to łatwe i naturalne, bo tak samo byli traktowani przez swoich rodziców. Teraz ciężko sobie wyobrazić, że puszczam swoje dziecko na weekendowy wyjazd pod namioty i nie mam z nim żadnego kontaktu przez ten czas. Teraz w każdej chwili możemy się połączyć ze sobą, łącznie z obrazem. Moim zdaniem gdzieś ta umiejętność planowania, odpowiedzialności i zaufania przez telefony i ciągłe połączenie straciliśmy. Natomiast w tamtym czasie, będąc dzieckiem, nie wiedziałem, że tak się stanie. Jedna z moich nauczycielek już wtedy powiedziała, że telefon komórkowy to tragedia, że w każdej chwili ktoś może do ciebie zadzwonić z jakimiś mało istotnymi rzeczami, że cały czas jesteśmy w kontakcie. Dla mnie to było niezrozumiałe. Nie zgadzałem się z nią. Dla mnie to była możliwość, a nie ograniczenie. Pierwszy raz w życiu każdy z nas mógł o każdej porze dnia i nocy i z każdego miejsca zadzwonić i porozmawiać. Spotkania twarzą w twarz nie były już konieczne. Oczywiście wspomniany wcześniej telefon stacjonarny dawał taką możliwość. Niestety często był on zamontowany w centralnym punkcie w domu, więc wszyscy słyszeli, o czym rozmawialiśmy. Trochę słabo pod względem prywatności. Stopniowo rozwijały się SMS-y, później MMS-y z możliwością wysyłania zdjęć. Nagle widokówki z wakacji przestały mieć sens. Aż w końcu internet, gdzie z wszystkimi możliwościami przesyłania wszystkiego, zdjęć, filmów, rozmowy online z kamerami, ostatecznie wykluczyły konieczność tak częstego spotykania się. Oczywiście jest to genialny wynalazek. Skype robił furorę w czasach masowej migracji Polaków do Anglii i Irlandii. Rozmowa na żywo z kamerą niczym w Gwiezdnych Wojnach mimo wszystko pomagała nam w rozłące z członkami rodziny, którzy na całe miesiące wyjechali za granicę do pracy. Nie chcę, żeby to brzmiało, że kiedyś to było super, a teraz już nie. Nie o to chodzi. Było inaczej. Teraz jest inaczej. Wszystko ma swoje plusy i minusy. No i trzeba się dostosować do tego, co jest teraz. I tu dochodzimy do sedna sprawy, mianowicie do skali użycia mediów społecznościowych, jak się ładnie swoją drogą nazywają. Jeszcze nie tak dawno temu telefony, Skype i media społecznościowe były w dużej mierze używane jako narzędzia i uzupełnienie normalnych kontaktów międzyludzkich, nie jako zamiennik czy substytut. Dzwoniliśmy głównie po to, aby załatwić jakąś konkretną sprawę albo mówić się na spotkanie. Oczywiście kilkugodzinne rozmowy z telefonu stacjonarnego zdarzały się. No ale właśnie, zdarzały się. Teraz większość naszych kontaktów towarzyskich przeniosła się do sieci. Mało tego, znaczna część naszego prywatnego życia jest przez nas samych eksponowana w internecie, coś co kiedyś było nie do pomyślenia. Mówię to wszystko w kontekście skali używania internetu i zjawiska FOMO. Nasze życie społeczne, które teraz w większej skali niż kiedykolwiek w historii toczy się online, sprawiło, że pojawiły się nowe, nieznane wcześniej zagrożenia i zjawiska. Obecnie znaczna część społeczeństwa żyje nie tylko swoim życiem, ale również po części jest uczestnikiem życia innych osób. Cały czas jesteśmy bombardowani informacjami o wyjazdach wakacyjnych naszych znajomych, różnego rodzaju wydarzeniach, w których brali udział, co zjedli, z kim się związali, gdzie pracują i co robią. Strach przed utratą tej wiedzy, przed wypadnięciem z obiegu, lęk przed tym, że omija nas coś ważnego czy istotnego, to jest właśnie FOMO, na które wszyscy, niezależnie od wieku, jesteśmy narażeni. Należy jednak zwrócić uwagę, że młodzież jest szczególnie podatna. Już 16% z nich charakteryzuje się wysokim poziomem FOMO, co oznacza, że zjawisko to dotyka kilku milionów użytkowników sieci powyżej 15 roku życia. Z badań wynika również, że wysokiego natężenia FOMO doświadcza już co piąty nastolatek i młody dorosły. Prawie co trzeci polski nastolatek deklaruje, że nie jest w stanie wytrzymać i funkcjonować bez telefonu. Kolejnym zjawiskiem jest to, że świat online jest w dużej skali sztuczny. To, co widzimy, jest często fikcją wykreowaną na potrzeby zdjęcia czy relacji internetowej. Coś jak zdjęcie jedzenia na opakowaniu kontra rzeczywisty wygląd. Swego czasu głośno było historii pewnej kobiety, która poszła na basen ze swoim dzieckiem i była świadkiem powstawania właśnie takiej internetowej relacji. W skrócie wyglądało to tak, że mama przygotowywała odpowiednią scenerię zabawek, kremu do opalania, oczywiście mama i córka ubrane w piękne stroje. Wszystko po to, aby zrobić idealne zdjęcie, niby spontaniczne, na media społecznościowe. Realnie wyglądało to tak, że dziecko popływało może 10 minut w basenie i poprosiło swoją mamę, żeby też weszła do basenu popływać. Niestety ta cały czas była zajęta rozmową przez telefon. Po zrobieniu zdjęć nie było zabawy na basenie. Po prostu poszli do domu. Teraz rodzice i dzieci, ale zwłaszcza kobiety, widząc w internecie zdjęcie czy relacje, jak super można spędzać dzień na basenie, jakie można mieć fajne zabawki i stroje, ale też jak można super wyglądać na basenie, czują, że coś robią źle, że coś jest nie tak, że nie wyglądają tak, jak powinny. Później czytamy tysiące komentarzy, jak wszyscy chwalą tą rodzinę za zdjęcia czy relacje. Ciebie nikt nie chwali, bo przecież to tylko wyjście na basen. I tak to wygląda dzień po dniu, tydzień po tygodniu, całymi latami. Tak działa świat fikcji, który nas przytłacza i niszczy naszą samoocenę. Tak wygląda świat wirtualny. Dla dorosłych nowy, więc może podchodzimy z pewnym dystansem, ale dla dzieci to jest świat, który znają od zawsze. Nie wiem, czy przytoczona historia jest na 100% prawdziwa, ale sami często jesteśmy świadkami takich historii. Na wakacjach, w restauracji i to słynne fotografowanie jedzenia, koncerty i las smartfonów, albo miliony zdjęć z siłowni z idealnymi sylwetkami. Ile z tych rzeczy by się nie wydarzyło, jeśli nie można by było się nimi pochwalić w mediach społecznościowych? Czy ktoś, kto nie podróżuje, jest mniej fajny? Czy ktoś, kto nie wrzuca setki zdjęć na media społecznościowe z egzotycznych miejsc, jest biedny? Czy to próżność tych ludzi, czy pogoń za lajkami? jakimi problemami mierzy się osoba z FOMO? Ciągłe noszenie ze sobą telefonu i to do tego stopnia, że takie osoby nie są w stanie wyjść na chwilę z domu, na przykład do sklepu bez smartfona przy sobie. Ewentualny brak telefonu przy sobie, bo wypadł z kieszeni, budzi niepokój, zdenerwowanie itd. Ciągłe sprawdzanie powiadomień, niezależnie od sytuacji. Brak alternatywnego zajęcia poza tymi związanymi z internetem. Brak jakiegoś hobby. Brak pasji. Każda wolna chwila związana jest z internetem. Problemy z koncentracją związane m.in. z ciągłymi powiadomieniami lub oczekiwaniem na nie. Badania dowodzą, że sama obecność telefonu już wpływa negatywnie na nasze skupienie. Badania dowodzą, że sama obecność telefonu już wpływa negatywnie na nasze skupienie uwagi. Tu upada też szeroko ostatnio promowany mit multitaskingu, czyli wielozadaniowości, o czym będę jeszcze mówić w kolejnych odcinkach. Złe samopoczucie przez obniżoną samoocenę, a to spowodowane porównywaniem się z innymi obserwowanymi osobami, często tworzącymi fikcyjne czy mocno przejaskrawione zdjęcia czy relacje. No i w końcu czas. Polecam sprawdzić na telefonie statystyki, ile czasu codziennie używamy nasz telefon. Jeśli w telefonie nie ma takiej aplikacji, pobierzcie i sprawdźcie. Naprawdę daje to do myślenia. Łącząc ze sobą te wszystkie problemy, mamy przed sobą osobę smutną, zdenerwowaną, z obniżoną samooceną, bez pasji, spędzającą większość czasu w internecie, nie potrafiącą się skupić i zmęczoną natłokiem informacji, wpatrywaniem się w ekran do późnych godzin nocnych. Wiecznie niewyspaną i niezadowoloną. Problemy te tylko w przyszłości będą się nasilać, bo pojawi się ból pleców, głowy, kręgosłupa, depresja. Chcemy tak żyć? I to wszystko w imię oglądania głównie głupot i podglądania innych osób, bo nie oszukujmy się, mało kto spędza godziny dziennie na telefonie, czytając książki czy ucząc się czegoś. Jak już to stanowi, to tylko jakąś małą część całego czasu. Oczywiście zachęcam do sprawdzenia statystyk, w których sprawdzimy sobie te wszystkie dane. Co ciekawe, mass media, żeby nas do siebie przyciągnąć i zatrzymać, na przykład przed telewizorem czy na jakimś portalu informacyjnym, tworzą głównie negatywne newsy. Jeśli sprawdzimy dowolny portal informacyjny, to na głównej stronie będą przede wszystkim negatywne informacje. Wojna, COVID, inflacja, podwyżki cen, braki towarów, kataklizmy, które wydarzyły się na drugim końcu świata, różnego rodzaju afery itd., itd. Z drugiej strony oglądamy zdjęcia i relacje naszych znajomych i obserwowanych osób i widzimy kompletnie inny świat. Beztroski, piękny, bogaty, szczęśliwy. Nawet pogoda jest zupełnie inna. Dwa światy, a my zawieszeni między nimi. To też powoduje huśtawkę nastrojów. My możemy utożsamiać się z tym negatywnym, brutalnym i smutnym światem, który tak mocno promują media. A nasi internetowi znajomi? Żyją sobie, jakby to ich nie dotyczyło, bawiąc się i śmiejąc z kompanii w promieniach słońca. Który świat jest prawdziwy? Dlaczego ja nie mogę być w tym pięknym? Co jest ze mną nie tak? Pytań można sobie stawiać więcej. Czy rzeczywiście dużo nas omija, jeśli nie wiemy o jakimś mało znaczącym wydarzeniu? Czy jesteśmy mniej fajni, bo nie wiemy czegoś, co wydarzyło się w internecie? Czy nasza wartość jako ludzi opiera się na tym, że spędzamy dużo czasu w internecie, żeby śledzić różnego rodzaju kompletnie bez znaczenia wydarzenia i na przykład reagować na nie przez lajki, komentarze, udostępnienia? Co by się takiego stało, jakbyśmy o tym nie wiedzieli? Zostaniemy wykluczeni z grupy? Czy jeśli tak się stanie, to jest to nasza wina, czy po prostu mała dojrzałość grupy osób, z którą się zdajemy? No właśnie, ja na przykład nie powiem nic o piłce nożnej, bo mnie to nie interesuje. Oglądam czasami coś dla towarzystwa, więc przy spotkaniach z moimi znajomymi w momencie trwania powiedzmy Ligi Mistrzów czy innego podobnego wydarzenia, siedzę cicho i tylko słucham. Ale nigdy nie czułem się gorszy, ani nigdy nikt nie dał mi do zrozumienia, że powinienem coś wiedzieć na ten temat. Jestem przekonany, że powinniśmy dbać o jakość informacji, a nie o ilość. Zadbać o nasze zainteresowania i poznać nowe, a nie robić coś dla kogoś. A co z grami? Może tak dużo czasu my czy nasze dzieci spędzają na graniu, ponieważ to właśnie tam, w naszym mniemaniu, choć niekoniecznie prawdziwym, coś udało nam się osiągnąć? I super. Tylko znowu, czy jest zachowana równowaga między życiem realnym a tym online? Czy nie przekraczamy granicy, na przykład poświęcając nasz sen czy zdrowe odżywianie na rzecz grania w gry? Internet, jak większość stworzonych przez ludzi rzeczy, używana z głową, mądrze, jest wspaniałym wynalazkiem. Wręcz spełnieniem marzeń ludzi żyjących przed nami. Oto mamy dostęp do całej wiedzy, jaką przez tysiące lat gromadziliśmy na wyciągnięcie ręki czy smartfona. Niestety również, jak prawie każda wynaleziona przez ludzi rzecz, może być użyta niezgodnie z pierwotnym założeniem. Internet to w dużej mierze fikcyjny, mocno uzależniający świat, który przy pomocy nowoczesnej technologii ma za zadanie sprawić, że ciągłe życie online będzie czymś normalnym. Bez prywatności, bez naszej zaradności. Pytanie, czy na to pozwolimy? Jak można radzić sobie z FOMO? Tu szczegółowe porady znajdziecie w wcześniej wspomnianym poradniku dla rodziców. W poważniejszych przypadkach może być konieczna pomoc terapeuty, więc naprawdę nie ma żartów, jeśli chodzi o to zjawisko. Od siebie mogę zaproponować metodę, którą ja stosuję, czyli 4 kroki, aby ograniczyć wpływ mass mediów. Po pierwsze, świadomość. Nic nie dzieje się przypadkiem. Pamiętaj, że w mediach nic nie jest przypadkiem. Wszystko, co widzisz, zostało starannie zaprojektowane i zaplanowane, niczym w filmie. Dlatego staraj się jak najmniej angażować emocjonalnie przy pochłanianiu kolejnych informacji, zwłaszcza tych negatywnych, które dominują w mediach. Bądź świadomym i krytycznym użytkownikiem. Po drugie, pytaj. Zadawaj sobie pytania w trakcie lub po przeczytaniu lub obejrzeniu jakichś informacji. Czy aby na pewno? Czy to prawda? Dlaczego tak? Dlaczego mam ci wierzyć lub nie? Kim jesteś? Po co to piszesz lub mówisz? Jaki jest twój cel? Dla kogo pracujesz? Gwarantuję, że w wielu przypadkach te proste pytania otworzą wam oczy. Po trzecie, źródło informacji. Zwracaj uwagę na źródło informacji i na zdania czy wypowiedzi typu z niepotwierdzonych informacji. Z naszych źródeł wynika, że z nieoficjalnych doniesień dowiedzieliśmy się i tak dalej, i tak dalej. Ma to na celu wzbudzenie naszego zainteresowania i nakręcenie sensacyjnej atmosfery wokół jakiegoś wydarzenia. Uważaj na to i gdy tylko coś podobnego usłyszysz, daj sobie sprawę, że jest to jedna z technik manipulacji. Czas. Wyznacz stałą godzinę korzystania z mediów społecznościowych i zdobywania informacji, na przykład 60 minut w ciągu dnia. W pełnym skupieniu dowiesz się dużo więcej niż przez kilka godzin rozłożonych na cały dzień. Liczy się jakość, a nie ilość. Zacznij od usunięcia największych rozpraszaczy, aplikacji społecznościowych i komunikatorów z telefonu. Jeśli już musisz korzystać z mediów społecznościowych, rób to z poziomu przeglądarki internetowej. Ale uwaga, w przeglądarce usuń te aplikacje na przykład z ulubionych, często odwiedzanych i tym podobne. Chodzi o to, abyś za każdym razem musiał wybrać adres w przeglądarce. Parę kliknięć więcej, parę sekund dłużej, ale naprawdę zobaczysz, jak mocno ograniczysz korzystanie z tych mediów i ile czasu zyskasz. I tak samo jak ostatnio, zachęcam do radykalnego ograniczenia mass mediów oraz sprawdzenia w aplikacji, ile czasu poświęcamy na internet. Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, jak dużo czasu marnujemy i jak ciężko jest to zmienić. Naprawdę warto. Pamiętajcie, nie mamy nic cenniejszego niż nasz czas. Jeszcze raz zachęcam do zapoznania się z poradnikami na temat FOMO na stronie gov.pl, gdzie można znaleźć profesjonalną pomoc, jeśli chodzi o FOMO, ale nie tylko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania innych moich odcinków podcastu Media Manipulacja.